A Bogu. Witam wszystkich bardzo serdecznie w drogim imieniu naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Chciałbym dzielić się takim bardzo znanym miejscem Słowa Bożego. To jest wezwanie Pana Jezusa, które jest zapisane w końcowych wierszach Ewangelii Mateusza, rozdział 11. Myślę, że to miejsce jest wszystkim nam znane. Niedawno nie słyszałem usługi na ten temat. Mi to bardzo na sercu leży, dlatego się z tym dzielę. I chciałbym to od razu przeczytać. Ewangelię Mateusza, 11 rozdział, 28 wiersz i następny. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzyście spracowani i obciążeni, a ja wam sprawię odpocznienie. Weźmijcie jarzmo moje na się, a uczcie się ode mnie, żem ja cichy i pokornego serca, a znajdziecie odpocznienie duszom waszym, albowiem jarzmo moje wdzięczne jest, a brzemię moje lekkie jest. Z takim wezwaniem zwraca się do nas Pan Jezus, zwracał się do ludu Bożego, do tych słuchaczy, którzy Go otaczali, i On im mówił: pójdźcie do mnie wszyscy, którzyście spracowani i obciążeni. Chciałbym za chwilkę mówić o różnicy między spracowanymi i obciążonymi, ale chciałbym jeszcze przed tym przeczytać te wersety poprzedzające to wezwanie. 25 wiersz i następne mówią tak. W on czas odpowiadając Jezus rzekł: wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, żeś te rzeczy zakrył przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je niemowlątkom. Zaprawdę, Ojcze, tak się upodobało Tobie. Wszystkie rzeczy dane mi są od Ojca mego i nikt nie zna Syna, tylko Ojciec. Ani Ojca ten, kto zna, tylko Syn i komu by chciał Syn objawić. Chciałbym powtórzyć, a komu by chciał Syn objawić. Tu mamy taką bardzo ważną wypowiedź Pana Jezusa, a komu by Pan chciał Syn objawić. I znowu jeszcze chciałbym dalej przeczytać te poprzedzające wersety tego rozdziału. 20 wiersz i następne. Wtedy począł przemawiać miastom, w których się najwięcej działo cudów Jego, że nie pokutowały, mówiąc: biada tobie, Chorazynie, biada tobie, Betsaido, bo gdyby się były w Tyrze i w Sydonie te cuda stały, które się w was stały, dawno by były w worze i w popiele pokutowały. Wszakże powiadam wam, lżej będzie Tyrowi i Sydonie niż w dzień sądny, niżeli wam. A ty, Kapernaum, któreś aż do nieba wywyższone, aż do piekła strącone będziesz. Bo gdyby się były w Sodomie te cuda działy, które się działy w tobie, zostałaby była aż do dnia dzisiejszego. Nawet powiadam wam, iż lżej będzie ziemi sodomskiej w dzień sądny, niżeli tobie. To są straszne słowa, to są przerażająca ocena tych miejsc, gdzie głosił Pan Jezus Słowo Boże i On czynił cuda, a tam na to nie było żadnej reakcji, wręcz odwrotna reakcja. Odrzucano Go zdecydowanie. Dlatego On mógł tak powiedzieć, to, co przeczytałem, te słowa: dziękuję Bogu za to, że to objawił niemowlątkom, że objawił to tym, którzy to chcą, którzy tego pożądają i którzy to przyjmą. I my wiemy, że żyjemy w świecie, który nas otacza. My chcielibyśmy im głosić słowo, ale oni nie przyjmują. Nie jest tak łatwo kogoś przekonać, czy nawet skłonić do słuchania Słowa Bożego. Możemy to zauważyć na co dzień z osobami, z którymi my się stykamy. Chciałbym jeszcze jedną jeszcze bardziej przykrą rzecz wymienić, i to w Ewangelii Mateusza w 9 rozdziale. My czytamy 31 wiersz i następny, 9 rozdział. Lecz oni wyszedłszy rozsławili go po wszystkiej onej ziemi. A gdy oni wychodzili, oto przywiedli mu człowieka niemego, opętanego od diabła. A gdy był wygnany on diabeł, przemówił niemy i zdziwował się lud, mówiąc, nigdy się taka rzecz nie pokazała w Izraelu. Ale faryzeusze mówili, przez książęcia diabelskiego wygania diabły. Tu możemy zauważyć jeszcze taki bardziej drastyczny przykład, że nie tylko te miasta go odrzucały, ale Pan Jezus uczynił cud. My mamy parę miejsc Słowa Bożego, które mówią o głuchoniemych. I w Ewangelii Marka mamy napisane, że przywiedli człowieka głuchoniemego, a Pan Jezus wziął go na osobność, dotknął dwoma palcami jego języka, powiedział, Efata, otwórz się. I on zaczął mówić i przywrócony miał słuch. Ale mamy też i takie miejsca, gdzie Pan Jezus, na przykład to było po zejściu z góry przemienienia, gdy 9 uczniów Pana Jezusa nie mogło dać radę sobie z głuchoniemym, który był opętany, to my wiemy, że takie błogie chwile przeżyli uczniowie, ci trzej apostołowie, którzy byli z Jezusem na górze przemienienia. I my wiemy, że tych 9 nie mogło sobie dać rady z tym głuchoniemym, który był opętany. My wiemy, że ten człowiek został całkowicie uwolniony. A tutaj mamy podobny wypadek, podobny przypadek, gdzie jest wyraźnie napisane, przyprowadzili tego, który był głuchoniemy, opętany. Z punktu widzenia medycznego, jakbyśmy na to popatrzyli, to każdy by powiedział, głuchoniemy, prawda? Ale Pan Jezus miał to poznanie, kiedy powiedział, Efata, otwórz się, i on go dotknął, a tu w tym wypadku on wypędził, kazał, na przykład to, kiedy schodzili z tej góry Tabor, to Pan Jezus powiedział, duchu niemy i głuchy, wynic z niego i więcej do niego nie wracaj. A więc można powiedzieć, że z punktu widzenia, my jako ludzie, czy lekarz by powiedział, głuchoniemy i głuchoniemy. Pan Jezus rozróżnił chorobę, niemoc czy kalectwo i związanie, opętanie. I tutaj po takim cudzie ten prosty lud się dziwował, bo nigdy coś takiego nie nastąpiło w Izraelu, a tutaj jest takie oskarżenie, że on to, tak jak tu jest napisane, ale faryzeusze mówili, przez książęcia diabelskiego wygania diabły. Takie oskarżenie postawiono Jezusowi. My sobie możemy zadać takie pytanie, czy jest to możliwe za tak wspaniały czyn uwolnienia takie oskarżenie. I gdy czytamy te następne wersety, to widzimy i obchodził Jezus wszystkie miasta, miasteczka, nauczając w bużnicach ich i każąc Ewangelię Królestwa, a uzdrawiając wszelką chorobę i wszelką niemoc między ludem. A widząc on lud, użalił się go, iż był strudzony rozproszony jak owce nie mające pasterza. A więc widzimy, że ci, którzy byli tymi duchowymi przywódcami czy przełożonymi w Izraelu, to oni oskarżyli Jezusa, odrzucili zupełnie, a ci prości się dziwowali, wspaniały cud, wspaniałe uwolnienie miało miejsce. I my widzimy, że chociaż tak go oskarżyli nauczeni w piśmie faryzeusze, to Pan Jezus dalej usługuje, dalej ewangelizuje, dalej uzdrawia, dalej uwalnia, nie zniechęca się i to, co tutaj pisze, użalił się, bo ten lud nie miał pasterza. I tutaj możemy coś naprawdę stwierdzić, że to podziękowanie, które Pan Jezus kierował do Ojca, że dziękuję, że te rzeczy objawił prostaczku, to widzimy, że to ma ścisły ze sobą związek. I dlatego możemy sobie wyraźnie powiedzieć, że poznanie Jezusa to jest wielkim darem. To jest wielkim darem. My wiemy, że ci faryzeusze zamiast przyjąć, to go wręcz oskarżali. I gdy my popatrzymy na to, to my wiemy, że poznanie Jezusa jest dla nas z jednej strony darem, a Pan Jezus mimo tych wszystkich cudów, mimo tych wszystkich uwolnień tych ludzi, którzy byli związani, którzy potrzebowali pomocy, my wiemy, ile tego jest opisane we wszystkich Ewangeliach, oni go nie przyjęli. Oni go nie poznali, wręcz go odrzucili, oskarżali i doprowadzili na śmierć. I tu jest ta cudowna łaska, która stała się naszym udziałem, moim, twoim i myślę chyba wszystkich, jak tu jesteśmy, żeśmy mogli poznać Pana. To jest coś kosztownego. Może sobie z tego tak nie zdajemy sprawy, ale jak czytamy Słowo Boże, to nam to jest jasno przedstawione. I tu chciałbym powiedzieć jedno, że Pan Jezus wzywa wszystkich, którzy potrzebują pomocy. Wszystkich, mnie i ciebie. I my wiemy, że póki żyjemy, my naszego Pana potrzebujemy. I dlatego to poznanie Jezusa jest tak wartościowe. Ja na koniec jeszcze chciałbym powiedzieć to, co jest napisane w Księdze Ozeasza proroka. Poznawszy Pana, starajmy się Go jeszcze więcej poznać. A więc nie wystarczy nam to, żeśmy Go przyjęli jako naszego Pana, jako Zbawiciela, jako Dawcę życia wiecznego, ale żebyśmy Go więcej jeszcze poznali. I tak jak już powiedziałem, poznanie Pana Jezusa jest wielkim darem, jest łaską, na którą myśmy nie zasłużyli, ale ona, łaska jest nam darowana. I poznanie Jezusa nie zależy od nas. Nie zależy od nas, ale jest darem od Ojca. I poznanie Syna jest na pierwszym miejscu. A potem następuje dalsze poznanie Boga, poznanie Jego dzieł, Jego woli. I tu chciałbym powiedzieć, nie wolno nam oddzielać Syna od Ojca, ale nie możemy powiedzieć, że Ojciec i Syn to jest ta sama kategoria. Ja przepraszam, że używam takiego wyrażenia i my wiemy, że Bóg Ojciec, Syn i Duch Święty naszym takim ludzkim rozumiem, czy naszym logicznym takim jakoś wytłumaczenie tego nie jest takie proste. Luther powiedział, Martin Luther, reformator, że to jest wielka tajemnica, której my naszym ludzkim umysłem nie jesteśmy w stanie zgłębić. I chciałbym powiedzieć, że uczniowie, którzy chodzili z Jezusem prawie 3,5 roku, to po tym wszystkim my czytamy, kiedy Pan Jezus zmartwychwstał, to On im musi otworzyć zmysł, żeby zrozumieli Pisma, żeby zrozumieli to, co Pan Jezus tyle czasu głosił i to, co mamy my pozostali zawarte w Słowie Bożym. I teraz po tej wypowiedzi Pan Jezus dziękuje, że tym prostaczkom jest to darowane, że możemy to poznać. Teraz Pan Jezus wzywa: pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani, a ja wam sprawię odpocznienie. I tu są dwie grupy, dwa rodzaje. Jest obciążenie, są trudności i to Pan Jezus tu w swojej wypowiedzi jako określa jako spracowanie. My wiemy, że w życiu, no ja jestem emerytem już, ale każdy z nas, większość z nas, którzy tutaj jesteśmy, mamy obowiązki w pracy, my przeżywamy pewne stresy, napięcia, czy za dużo musimy pracować, czy obawa przed zwolnieniem, czy jakąś redukcją, czy jakąś reorganizacją. W każdym razie człowiek jest w takim stresie i jest spracowany. To go męczy, tak? I to jest jeden rodzaj. Ale drugi rodzaj to jest, Pan Jezus mówi, spracowani i obciążeni. Proces duchowe obciążenie jest trudniejsze do przezwyciężenia. Bo jeśli chodzi o spracowanie, no my już żyjemy teraz w tej dobie od już kilkunastu lat, że mamy wolną sobotę, niedzielę, dużo łatwiej. Kiedyś cieszyliśmy się, że w sobotę było o 2 godziny krótsza praca, ale pracowaliśmy jeszcze więcej. Jeśli się nie pracuje, to można odpocząć. Ale z obciążenia być uwolniony to nie jest takie proste, bo są najróżniejsze obciążenia i te obciążenia duchowe są najbardziej trwałe. My wiemy, że to ciągle występuje i niestety również u dzieci Bożych, wśród wierzących. I dlatego jest tak bardzo ważne, żebyśmy mieli kogoś, żebyśmy się mogli wspólnie razem wywnętrzyć, prosić o pomoc, prosić o modlitwę, o rozwiązanie tego obciążenia. Potrzeba nam uwolnienia z tego obciążenia. Ale żeby być uwolniony z tego obciążenia, to musi być spełniony jeden taki bardzo ważny warunek. A on jest, jak każdy może zauważyć, bardzo trudny do zrealizowania. Uznanie, że potrzebuję pomocy, to jest pierwsze. A drugie, uznanie swojej słabości i potrzeba ukorzenia się, uniżenia się, poprosić: bracie, ty się ze mną pomóż, siostro, bądź mi na pomoc. To nasze ja już w takim stanie, tyle lat wierzący, jeszcze miałbym prosić o jakąś pomoc. O, to tak nie jest. A warunek jest, jeśli my chcemy być wolni od obciążenia, to musimy się uniżyć, upokorzyć i to nasze ja musi iść w grób. A to nie jest takie łatwe. To jest wprawdzie wewnątrz, to nie jest na zewnątrz widoczne, ale to jest. I jeśli my dożyjemy tego duchowego uwolnienia z tego obciążenia, to wtedy my dożyjemy tego, co nam tu Pan Jezus tak bardzo wyraźnie mówi, dożyjemy tego pokoju, tego wewnętrznego pokoju, który jest ponad naszym zrozumieniem. Można zauważyć ludzi wierzących, którzy są, żyją w pełni pokoju, którzy są pełni pokoju, a skoro są pełni pokoju, to my to poznajemy i ja niedawno rozmawiałem z jedną osobą, no niedawno się nawróciła, ja tak chciałabym bardzo głosić, mówi mi ta niewiasta. A mówię, wiesz co, poczekaj jeszcze, ty musisz jeszcze poznawać Słowo Boże, ale już zmiana twojego życia, nie za dużo mówić, ale zmiana twojego życia już coś przyniesie. Tak, tak się dziwa, bo ja bym chciała jak najwięcej powiedzieć. Chwileczkę, my musimy w tej Bożej Szkole, musimy robić postępy i zaczynać od podstaw. I teraz chciałbym na moment jeszcze uzasadnić to wzięcie na siebie jarzma. Pan Jezus mówi bardzo wyraźnie, weźmijcie jarzmo moje na się. A więc to jarzmo jest do dyspozycji, tak? Ale my musimy je wziąć. A bo to Paweł na przykład pisze w liście do Efezów, żeby przywdziać zbroję. Ona jest do dyspozycji, ale my musimy wziąć. I to, co tu Pan Jezus mówi, to on mówi o wzięciu tego jarzma. To jarzmo, to z tym się my teraz nie spotykamy, ale można na różnych rycinach zobaczyć, jak para wołów jest w jarzmie, zawsze para, dwie belki takie drewniane, poziome i cztery przegródki i to jest oparte tu na tej części tułowia tych zwierząt i one razem ciągną. To jest to jarzmo. I to jarzmo jest dla dwojga, dla dwóch, a nie dla jednego. U nas się tego już, no, wołów jako zwierzęta pociągowe się już nie praktykuje teraz zresztą i koni jest mało, ale my wiemy, że w naszym układzie to były konie, każdy miał indywidualny homont założony. Ale tu jest mówione o jarzmie. I dlaczego my to jarzmo mamy wziąć na siebie? Pan Jezus bardzo wyraźnie mówi, weźmijcie. Dlaczego? Jarzmo zobowiązuje uczniów Jezusa do prawdy. My wiemy, że jak Jezus jest obok nas, to my mamy pracować. My jesteśmy zobowiązani do pracy przez to, że jesteśmy w tym jarzmie. Ten jeden w jarzmie nie może ciągnąć, a drugi stać. Muszą iść obydwaj jedno obok drugiego. A więc jarzmo zobowiązuje uczniów Jezusa do pracy. To jest pierwsze. Jarzmo nasze ułatwia pracę, ułatwia nam jej wykonanie wspólnym wysiłkiem. My wiemy, że jak są dwa zwierzęta pociągowe, no jedno starsze, a drugie młodsze, to ono pociąga, to młodsze uczy, tak? Ale muszą razem współpracować. Więc jarzmo nam ułatwia tą pracę, jej wykonanie. Jarzmo, ten podwójny zaprzęg, chroni nas od zejścia, od zboczenia z właściwej drogi. Chciałbym przeczytać z psalmu 25 takie miejsce. 25 psalm, 9 wiersz mówi, poprowadzi cichych w sądzie, a nauczy pokornych drogi swojej. Nauczy pokornych drogi swojej. I jeśli idziemy w tym jarzmie, który mamy od naszego samego, naszego Pana Jezusa, to On nas uczy pokory i zabezpiecza, żebyśmy nie zeszli z drogi. Bo my wiemy, że w jarzmie muszą iść we dwoje, równolegle naprzód. Nie może jedno w prawo, jedno w lewo, bo to jarzmo, ta rama drewniana to ogranicza. I tym, który wzywa nas do wzięcia jarzma, my sobie musimy to uzmysłowić bardzo dokładnie, to jest sam Pan Jezus, bo On mówi, weźmijcie jarzmo moje. I dalej chciałbym powiedzieć, wspólne jarzmo ułatwia nam pracę i doświadczone zwierzę, taki przykład tylko Pan Jezus daje, że w tym jarzmie to jedno pociąga drugie i jest wspólna praca możliwa. I teraz Pan Jezus mówi o tym, weźmijcie jarzmo moje, a uczcie się ode mnie, żem ja cichy i pokornego serca. Cichy i pokornego serca. Możemy sobie wyraźnie stwierdzić i powiedzieć, że cichość, delikatność, łagodność są takimi cechami, które są widoczne na zewnątrz, zauważalne. Cichy, spokojny, umiarkowany, niewybuchowy. To jest na zewnątrz widoczne. I można się tego nauczyć. Poniekąd można się tego nauczyć. To jest to zewnętrzne. Ale jest powiedziane, ale uczcie się, że mi jest cichy i pokorny. Pokornego serca. A ta pokora to musi być w sercu. Można tego nie zauważyć na zewnątrz, ale my wiemy jedno, że nasz Pan zna nasze serca. Czy one są pokorne, czy nie są pokorne. To jest bardzo istotne, że Pan Jezus wie, Pan Jezus to zna. I jest takie piękne miejsce w księdze Samuela, proroka. Tam jest opisane zadanie, jakie miał Samuel. Jako prorok Pan Bóg odrzucił Saula za jego grzechy nieposłuszeństwa i posłał Samuela do domu Isajego, żeby tam pomazał syna Samuela, syna Isajego na króla. I wiadomo, tą historię, myślę, wszyscy znamy, kiedy przyszedł Samuel, prorok, no wszyscy go znali, to kogo zaprezentował, kogo zaproponował Isaj? Pierworodnego, pięknego, dorodnego mężczyznę. Ale my wiemy, że Samuel nie. My przedefilowali wszyscy synowie Izajego. I ten nie. I teraz takie pytanie, czy wszyscy to już? A jest jeszcze, no, ale on tam ostre pasie taki już drugiej kategorii. I my wiemy, że wtedy Samuel tak bardzo wyraźnie powiedział, Pan patrzy na serce, Pan nie patrzy na to, co człowiek patrzy, bo dla człowieka to zewnętrzne jest takie przemawiające, ale Pan patrzy na serce. I teraz idąc dalej, chciałbym Pan jeszcze zwrócić jeszcze na jedną uwagę. Pan Jezus mówiąc, weźmijcie ziemię cichy i pokornego serca, a znajdziecie odpoczynie duszą waszym. A więc gdzie jest ta pokora w naszych sercach, to my możemy stwierdzić wyraźnie, że znajdziemy odpocznienie duszą naszym. Ale teraz w 30 wierszu jeszcze raz Pan Jezus mówi, albowiem jarzmo moje wdzięczne jest, a brzemię moje lekkie jest. I możemy zauważyć, że Pan Jezus jeszcze raz mówiąc o tym jarzmie, nie wskazuje na wagę tego, jak ważne jest to wzięcie tego jarzma, że to nie jest jakiś zbędny przedmiot, ale że to jest dla mnie, dla nas, dla dzieci Bożych bardzo potrzebne. I wskazuje na to, że to nam nie utrudnia życia, ale nam ułatwia to życie. My nieraz sobie myślimy, no jak ja pójdę za Panem, to ja z wielu rzeczy muszę zrezygnować, które oferuje ten świat. To To jest prawda. Ale Pan daje nam coś wspanialszego. Ja sobie wynotowałem takie punkty. Daje nam jarzmo, daje nam oparcie. My tak bardzo potrzebujemy zawsze kogoś, na kim moglibyśmy polegać. Oferuje nam pomoc, która jest bardzo potrzebna nam. Zawsze się zdarza, że potrzebujemy pomocy, ale wskazuje nam również cel i sens życia. Ja chciałbym na tym się na chwilkę zastanowić. Czas ucieka, a jeszcze pozwolę sobie o tym troszkę więcej powiedzieć. Cel i sens życia. No następne to jest przydatność służbie naszemu Panu, z którego Pan buduje swój żywy Kościół. Ale ja chciałbym wrócić do tego celu i sensu życia. To jest tak bardzo ważne i chciałbym przedstawić dwie grupy ludzi, dwa takie rodzaje ludzi, dwoje ludzi, dwie grupy ludzi, którzy jedni mają sens życia, z tego się radują, a druga grupa jest zupełnie inna. I tak dla przykładu, żeby to ułatwić, pokażę, jest taka pieśń. Ja myślę, że nasza starsza generacja ją dobrze zna. Pieśń numer 298 ze śpiewnika Pielgrzyma. Tam jest napisane, ja idę tą drogą, co wiedzie do chwał. Duch Święty prowadzi tu mnie. Autorką tej pieśni jest Margareta von Brasz, to była hrabianka. Jej rodzina posiadała kilka wiosek w północnej carskiej Rosji i ona uciekała z życiem w czasie rewolucji październikowej w 1917 roku, bo wiadomo, no, posiadacze ziemi i tak dalej, to ich mordowano bez pardonu. I ona uciekała z życiem i napisała pieśń, ja idę tą drogą, co wiedzie do chwał. Ona była pewna, że Pan jest z nią. A że akurat taka droga, tą pieśń napisała, ja idę tą drogą, co wiedzie do chwał. To było w roku 1917. Ona 15 lat później umarła z Biblią na kolanach, po śniadaniu siedziała, czytała i odeszła do Pana. Ona napisała bardzo dużo pieśni w śpiewniku Pielgrzyma, jest ich kilka. I ona napisała taką wspaniałą książkę, pełnia zbawienia w Jezusie Chrystusie. Coś kosztownego. Ona zwraca, ta niewiasta, na takie szczegóły uwagę, że to wprost nie do pojęcia, co mamy darowane w Jezusie Chrystusie. No niestety ta książka jest tylko po niemiecku. Drugi przykład chciałbym podać wszystkim. Znany nam jest ten przykład. Apostoł Paweł jest w więzieniu, czeka go wyrok śmierci, ale to wyrok śmierci był po drugim aresztowaniu, ale po pierwszym aresztowaniu on odwołał się do cesarza i on pisze w czwartym rozdziale drugiego listu to Tymoteusza, to jest taki poniekąd testament apostoła Pawła. On pisze, w pierwszej obronie nikt nie był ze mną. Wszyscy mnie opuścili, ale Pan był ze mną. Pan był ze mną. I przez to ja chciałbym wskazać, że to pójście i to jarzmo, w którym my mamy iść, to jarzmo, które nam oferuje Pan Jezus, to jest różne. Jak popatrzymy na misjonarzy, ile ich ginie, w jakich warunkach oni pracują. Ale oni idą z Jezusem w tym jarzmie, bo są sługami Pana. Ale wiemy, że jest druga grupa ludzi. I to są miliony ludzi. I to jest problem społeczny, bo wiemy, że są ludzie, którzy chcą być wolni, nie być w żadnym jarzmie, chcą być niezależni, chcą decydować o sobie i uważają, że coś w życiu osiągną. I wiem, i chciałbym powiedzieć, że to są ludzie naprawdę zgubieni w tym świecie. Oni chcą być wolni, chcą być bez Jezusa. Nie wiem, no, egzystencjalizm. Wiemy, egzystencja, życie człowieka, wszystko, co się na bieg naszego życia składa, jest ujęte pod tym słowem egzystować czy egzystencja. Ale jest taki kierunek filozoficzny, tragedia. Niestety strasznie żniwo zbiera. My o tym może sobie tak nie zdajemy sprawy, ale to jest problem społeczny i ten kierunek się nazywa, kierunek filozoficzny nazywa się egzystencjalizm. I żeby się za dużo nie rozwodzić, ja przeczytam tą encyklopedyczną definicję egzystencjalizmu. Jest to kierunek filozoficzny, według którego istnienie ludzkie nie jest z góry wyznaczone, lecz tworzone przez człowieka samego, przypadkowe, kruche, wypełnione troską i trwogą, ciążące ku śmierci, otoczone nicością. To jest definicja encyklopedyczna świata, z encyklopedii świata. To nie jest jakaś biblijna czy z jakiejś religijnej książki wypisane. Nie. Tu są straszne rzeczy napisane. Człowiek nie wierzy, że jest Bóg, że o jego życiu decyduje i dlatego tworzy sam swoją przyszłość, która jest przypadkowa, krucha, ale wypełniona jest troską, ciążąca ku śmierci. I kto się w takiej sytuacji znajdzie, a my wiemy, że znajdują się miliony ludzi i oni uciekają się, bo coś chcą stworzyć. I stąd bierze się alkoholizm, stąd biorą się narkotyki, zażywanie różnych środków odurzających. Chciałbym powiedzieć, muzyka ogłuszająca, czy muzyka techno, wolny seks, hazard, medytacje, podróże astralne. No, można by jeszcze wiele, wiele wymieniać tego. Ludzie w tym chcą znaleźć jakiś cel, jakieś ukojenie na chwilę. Dzisiaj młodzież, i to jest szczególnie, bo i w radiu można o tym słyszeć, jest bardzo ujęta nie tylko komputerem, ale internetem. I to młodzież tak pochłania, to na podwórku siedzi w domu przy tym odbiorniku. Czyli nic takiego złego. W tych dniach rozmawiałem z jednym bratem, wierzącym bratem, no on ma liczniejszą rodzinę. Jako kierowca musi wcześnie rano wstawać, żeby obsługiwać te linie górnicze. I mówi, wstaję rano o 3:00, patrzę się w pokoju, obok jest światło, zagląda. A jego synek, no, ma 16 albo 17, 16 lat. No, siedzi przy tym internecie. I to siedzi, no on poszedł, ten ojciec wcześniej spadł, no bo rano trzeba wstać, a on 3:00 rano, on to ogląda. I trudno z nim rozmawiać. I tu możemy zauważyć jedno, że jeśli my nie przyjmiemy tego jarzma, jeśli my nie jesteśmy złączeni z Jezusem, to my wpadamy w drugą, taką straszną skrajność. Szczególnie nasi młodzi ludzie. Nie, dlaczego ja o tym akurat mówię. Brat Darek w ubiegły czwartek czytał list tego młodzieńca z więzienia i mówił o tych narkomanach. Mnie to tak bardzo poruszyło, że to ten problem jest. I zauważam, że również i w rodzinach wierzących niektóre dzieci są tym zniewolone. I to tak powoli następuje. my poznaliśmy Pana dzięki Jego łasce. Ja na zakończenie jeszcze raz powtórzę. Poznawszy Pana, starajmy się Go jeszcze więcej poznać. Amen.